ferworze rozmawiania z kimś nowym, tego pierwszego zauroczenia, a czasami po prostu z desperacji godzimy się na to, co nam zwyczajnie szkodzi. Ciao, to Bogusia. Po raz 20 otwieram tu japę, żeby po trochu odczarować dojrzałość i wiek średni. I zdałam sobie sprawę, jak bardzo potrzebuję okazać Ci wdzięczność za to, że słuchasz, że dzielisz się swoimi historiami, za to, że polecasz kryzys wieku średniego znajomym kobietom i nie tylko kobietom. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Każda gwiazdka na Spotify to trochę jak gwiazdka z nieba dla mnie, bo gdyby 5 lat temu ktoś powiedział mi, że wrócę do takiej działalności quasi radiowej i że będę się dzielić z nieznajomymi ludźmi najbardziej intymnymi przemyśleniami, to pewnie kazałabym mu się puknąć w czoło. Ale jestem tu i im dłużej rozpracowuję te nasze kody dojrzałości, tym więcej widzę naokoło dowodów, że to jest potrzebne i że uzupełnia jakąś straszną dziurę w powszechnej narracji. Dojrzałe kobiety, wybaczcie panowie, ale to jest moja perspektywa, dojrzałe kobiety wchodzą na scenę, wracają na tę scenę, odrzucają kompromisy, mają odwagę sięgać po swoje i żyć według własnych zasad. Więc kryzys wieku średniego wpisuje się w tę rewolucję niesamowicie dobrze, mam wrażenie, co z kolei mnie samą wprawia w nieustający stan euforii. I do tych, które i którzy oczywiście goszczą tu pierwszy raz, od razu zastrzeżenie. Ten tytułowy kryzys to prowokacja i mrugnięcie okiem. Tutaj nie biadolimy absolutnie, nie narzekamy. Tutaj wyciągamy wnioski z doświadczeń i korzystamy z nowych szans życiowych, a tak zwany kryzys traktujemy jako odskocznię do lepszego, bardziej świadomego życia over the hill. Wiernym słuchaczom i słuchaczkom dziękuję z całego serca za wsparcie. Wow, 20 odcinek, czujecie to? Ja się czuję, jakbym zaczęła nagrywać ten podcast zaledwie chwilę temu, więc niesamowita jest świadomość, że tyle już za nami wszystkimi. Co mam dla Ciebie dzisiaj? Żeby troszkę odsapnąć po ostatnich grubych tematach macierzyństwa i prawa do wkurwu, tego z odcinka 18, przekwitania i atrofii tkanek w odcinku 16, a także prób obelżywego moralizowania nam, korzystającym z życia w odcinku 17, dzisiaj czas na coś lżejszego nareszcie. Temat randkowania po 40, bycia znowu singielką po latach małżeństwa i matkowania poruszałam już w kryzysie numer 8, wtedy skupiałam się raczej na zadziwiających zmianach, jakie zastałam na tak zwanym rynku randkowym po 20 paru latach przerwy. Było ciężko. Minął kolejny rok, trochę się umościłam w tym moim nowym miejscu, czyli ponownym singielstwie. W procesie sprawdzania swojej atrakcyjności w tym departamencie, ale też w jakimś stopniu szukając nowego, ulubionego człowieka na świecie, miałam okazję spotykać różne osoby, chodzić na różne randki. Nie wiem, czy coś Ci dadzą moje historie, nie wiem, czy można się nauczyć czegoś o relacjach międzyludzkich z drugiej ręki, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy potykałam się tyle razy, zaliczyłam tyle fuck-upów, że potrzebuję przekuć to na jakąś wartość, żeby nie było, że te porażki to były tylko i wyłącznie porażki. Chciałabym wierzyć, że moje spostrzeżenia i wnioski przydadzą się komuś i nie pójdą na marne, a jeżeli Cię to nie interesuje, to może po prostu lubisz posłuchać o tym, jakie ktoś inny przeżył przygody. Dlatego dziś oddaję w Twoje ręce historyjkę o czerwonych flagach. Kiedyś mówiliśmy na to czerwone światełko ostrzegawcze, nie? I to są takie czerwone flagi, których nie opłaca się lekceważyć, kiedy zaczynasz randkować, a nawet wtedy, kiedy masz optymistyczne i naiwne podejście Polianny, czyli taki, z jakim ja startowałam. Po rozwodzie, ale nie tylko. Chociaż tworzyłam ten secik z myślą o dojrzalcach takich jak ja, to myślę, że moja lista zawiera uniwersalne ostrzeżenia, więc przyda się moim koleżankom singielkom z odzysku, ale i dziewczynom, które swoje poważne relacje mają jeszcze przed sobą. I chłopakom oczywiście też się przyda, chłopakom też. Na początek jeszcze ważna uwaga. Pewnie w świecie randkowania jest tyle podejść i sposobów radzenia sobie z relacjami, ilu ludzi? Każdy ma swój osobisty charakter, wykuty w wielu przeszłych doświadczeniach, każdy ma specyficzne potrzeby i oczekiwania. Ja jak zwykle będę mówiła ze swojego subiektywnego punktu widzenia, który może się wydawać naiwny, a czasami nawet niedojrzały dla niektórych. Ale taka jestem. Mam szeroko otwarte oczy zawsze. Wierzę w zapewnienia, wierzę w obietnice, łykam wszystko jak młody pelikan, wszystko biorę za dobrą monetę. Czy nie zdaję sobie sprawy, że świat bywa podstępny, a ludzie wykorzystują słabsze jednostki? Oczywiście, że tak. Ale taka postawa to jest mój świadomy wybór. Dziecięca ufność i otwartość na to, co mi los niesie, dają mi dużo, dużo dodatkowych benefitów. Zresztą szerzej mówiłam o nich w odcinku numer 3, tym o złości, nieufności i o tym, jak to się przekłada na orgazmy. Więc kto nie słyszał, niech nadrobi. Zatem tak, do poznawania nowych ludzi i rozglądania się za nowym, ulubionym człowiekiem na świecie podchodziłam od początku dosyć hura optymistycznie. Samoświadomość utwierdzała mnie w mocnym przekonaniu, że jestem na tyle spoko, że spotkanie kogoś, kto będzie równie spoko, nie powinno nastręczać jakichś większych problemów. Tak jak wspomniałam, wszystko brałam za dobrą monetę w myśl zasady, że dopóty nie mam przeciwko komuś twardych argumentów i dowodów, dopóki nie formułuję kategorycznych ocen na temat tej osoby. Ale chciałabym mocno zaznaczyć, że w procesie nabywania doświadczeń ja też zaczęłam trochę korygować tę postawę, wychodząc z założenia, że w wieku prawie 50 lat no nie wypada powtarzać tych samych błędów więcej niż 3, no powiedzmy 5 razy. I tak zaczęłam na własne potrzeby robić listę sygnałów nie do zlekceważenia, które oczywiście na początku ochoczo lekceważyłam, przyjmując wszystkie wytłumaczenia i wymówki, biorąc wszystko na siebie, biorąc całą odpowiedzialność i winę, jeżeli taka się pojawiała. Chciałabym jeszcze podkreślić jedną sprawę. Sporo tych dygresji dzisiaj, bo za długo tutaj nie gadałam, że obmyślając dzisiejszy odcinek, postawiłam sobie za cel nie tylko przygotowanie zestawu pułapek do ominięcia. Zależało mi też na uniknięciu czepialstwa i tworzenia jakichś takich wydumanych zasad, których pełno teraz w internecie. Takich, wiesz, które u kogoś konkretnego miały wartość, ale są obwarowane tyloma zastrzeżeniami, że tracą sens w szerszym kontekście. Na przykład w życiu nie uznałabym, że ktoś, kto ma dzieci, automatycznie jest dyskwalifikowany. Może dla kogoś tak będzie, ale nie dla mnie. Na końcu odcinka podzielę się jeszcze ostrzeżeniem, które ostatnio jest mega powszechne, ale ja go nie kupuję, bo moim zdaniem jest utrwalaniem patriarchatu. No ale to później. No dobra, co w takim razie jest dla mnie takim sygnałem ostrzegawczym numer jeden? No, to będzie brak entuzjazmu. To oczywiście ogólnik, ale kryje się pod nim, dla mnie przynajmniej, takie niedostateczne jak na ten etap zainteresowanie. Brak chęci komunikacji, na przykład odwlekanie spotkania. Aplikacje randkowe, no bo tak, umówmy się, że w większości przypadków tak się teraz poznaje nowych ludzi. No, aplikacje randkowe działają specyficznie. Mnie samą brak obycia na platformach wpędził w spore osłupienie i kłopoty, bo wydawało mi się, że skoro algorytm łączy w parę dwie osoby, to one oczywiście będą dążyły w równym stopniu do zadźgnięcia znajomości w prawdziwym życiu. No przecież nie łączymy się w pary tylko po to, żeby ze sobą pisać, tak? Och, jakież to było naiwne podejście. Po pierwsze, dopiero po paru miesiącach odkryłam, że spora część mężczyzn, o ile nie większość, używa aplikacji zupełnie inaczej niż my kobiety. My, szczególnie my w naszym wieku, najpierw skrupulatnie oglądamy profil delikwenta, dokładnie sprawdzamy wszystkie zdjęcia, czytamy bio, przeprowadzamy śledztwo na portalach społecznościowych, jeżeli jest taka możliwość. Ba, wrzucamy fotki do wyszukiwarki, żeby zweryfikować, czy to czasem nie oszust, tak? A dopiero po tej analizie, która jest godna tajnych służb wywiadowczych, ewentualnie decydujemy, czy swajpnąć w prawo, czy nie. Co za tym idzie, oczywiste jest, że kiedy z takim kandydatem uda się utworzyć parę, no to wiemy, że naprawdę chcemy się z nim spotkać. Ale faceci robią to inaczej. Potwierdzone info, uwierzcie mi, sprawdzone na wielu osobach. Oni, z racji mniejszych szans na match, jako że na przykład na takim Tinderze stosunek mężczyzn do kobiet to 80 do 20, przesuwają w prawo wszystko, jak leci. Tak! I to dopiero po matchu zaglądają w profile i dopiero wtedy decydują, czy chcą dać temu szansę. To zaś oznacza, że match dla kobiety nie jest żadnym osiągnięciem. To jest też powód, dla którego w pewnym momencie przestałam pisać jako pierwsza, chociaż generalnie nie mam nic przeciwko pisaniu jako pierwsza. Ale dopraszać się kontaktu od kogoś, kto nawet za bardzo nie wie, że ma mnie w parach, no to trochę jak zaczepiać przypadkowego przechodnia na ulicy, nie sądzisz? Wiedząc to, oczywiście nie mam już złudzeń co do zainteresowania takiego delikwenta i naprawdę nie chodzi mi o to, że facet ma zdobywać, a kobieta ma być zdobywana. Chodzi o to, że jeżeli zainteresowanie nie jest w jakimś stopniu zrównoważone, to trochę szkoda energii w to inwestować. Kolejny podpunkt do tego punktu o entuzjazmie wiąże się z opcjami. Nikt nie lubi być opcją, prawda? A z drugiej strony, nie wiedząc, która relacja wypali, ciężko ograniczać się do kontaktu tylko z jedną osobą. Więc jeżeli jestem na liście w dalszej kolejności jako ewentualnie, tu cudzysłów, to odpuszczam. W sumie przecież szukam kogoś, kto troszkę oszaleje na moim punkcie, prawda? A skoro nie jest nawet zaciekawiony na tym etapie, który jest tajemniczy i jest czymś, zapowiada coś ekscytującego, no to potem szanse tylko maleją. Dlatego, jeżeli ktoś nie odpowiada na wiadomości, nie chce umawiać się na spotkania, nie wykazuje zainteresowania albo odwleka, to odpuszczam. Szkoda życia na letnie znajomości, nie po to szukamy partnerów czy partnerek. Szkoda marnować czas tam, gdzie nas nie chcą, albo chcą nas tylko troszeczkę. Dlaczego tak robię? Bo takie zachowanie może oznaczać nie tylko to, że ktoś nie jest mną wystarczająco zaciekawiony, albo że prowadzi jakiś wirtualny harem, to też się zdarza, że nie ma zamiaru zainwestować minimum czasu i uwagi, zatem później też ich nie znajdzie. To może oznaczać coś gorszego, to, że ktoś na przykład jest zajęty. I serio, zdziwiłabyś się lub zdziwiłbyś się, wiedząc, ilu żona tych facetów jest aktywnych na platformach randkowych. Podobno kobiety też, ale dobra, moja perspektywa, to są faceci. I nie wierz tłumaczeniom w stylu, jestem zarobiony, nie mam teraz czasu, bądź cierpliwa. Naprawdę, napisanie wiadomości zajmuje parę sekund. Nie znam tak zarobionej osoby, która nie dałaby rady tego zrobić nawet przy dwóch etatach, aktywizmie społecznym i małych dzieciach. Wszystko jest kwestią chęci, no do pewnego stopnia. A spotkanie face to face jak najszybciej zajmie przecież maksymalnie godzinę i na żywo naprawdę łatwiej wyciągnąć wnioski, czy jest nam po drodze, czy jednak nie. Wtedy nara. Tu mamy w zasadzie czerwoną flagę numer dwa. Problemy z komunikacją. Już nawet nie chodzi mi o to, że fajnie jest być w kontakcie, dostawać i wysyłać oczywiście wszystkie te stęsknione SMS-ki, które podgrzewają atmosferę między spotkaniami i pozwalają się lepiej poznać. Nie każdy umie w texting czy tam sexting. Nie każdy jest tak swobodny w formułowaniu myśli, żeby kilka razy dziennie dzwonić czy przesyłać wyrazy pamięci, ale z drugiej strony kompletne milczenie czy zapadanie się pod ziemię bez ostrzeżenia śmierdzi mi czymś niefajnym. Wiem, znam te tłumaczenia. Kiedy jestem kimś zafascynowana, ale kontakt z tą osobą nie jest stabilny, to daję się łapać na wszystkie możliwe wymówki. Zarobiony jestem, to już mówiłam, zostawiłem telefon w domu, byłem w rozjazdach, nie miałem głowy, żeby pisać. Nie jestem typem, który siedzi non-stop w telefonie. Czujesz ocenę w tym ostatnim wytłumaczeniu? Słusznie, bo macie zawstydzić, bo ty przecież zaglądasz do telefonu co chwilę, sprawdzając, czy coś od niego albo od niej nie przyszło, mimo że masz włączone wszystkie możliwe powiadomienia, żeby jej nie przeoczyć. Ale komunikacja to przecież nie tylko etap flirtu. To także ten czas, kiedy widujecie się już regularnie, ale wszystko, o czym partner czy partnerka chce rozmawiać, to jego lub jej sprawy, kiedy ta osoba nie jest zainteresowana ani twoją perspektywą, ani twoim życiem, kiedy przejawia postawę, a teraz mnie baw. Robię się też podejrzliwa, jeżeli unika rozmawiania na przykład na temat tego, jakie ma wyobrażenie na temat relacji. Przy czym naprawdę nie chodzi mi o deklarację, ale o intencje. Powiedzenie sobie jasno, na jakim etapie życia się jest po obu stronach i zrozumienia wzajemnych potrzeb i celów. Ale idźmy dalej. Czy zabrzmię jak wariatka teraz, jeżeli jako trzecią flagę wskażę coś tak paradoksalnego do numeru dwa jak lovebombing? Dla nieuświadomionych boomersów wyjaśnienie, lovebombing to jest taki nowy branding dla manipulacji, ale takiej, gdzie jedna strona przejawia zbyt wiele entuzjazmu. Wygląda to trochę jak miłość od pierwszego wejrzenia, jak po prostu balnięcie strzałą amora, ale hej, jesteśmy dorośli, jesteśmy ostrożni i rozsądni i wiemy, że jakkolwiek można zwariować na czyimś punkcie i mieć wielką ochotę wskoczyć w relację na główkę, o tyle składanie dalekosiężnych obietnic, snucie wielkich planów, żarliwe wyznania, takie jak z kart powieści, takiej Jackie Collins, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. No bo przecież wiemy już, że relacja ma szansę na powodzenie tylko przy zgraniu skomplikowanego zestawu czynników. Musimy się sobie podobać fizycznie, to jest pewne, to jest początek, ale od pożądania do zakochania jeszcze długa droga. Czyli czy mamy podobne wartości, czy jesteśmy na podobnym etapie życia, czy mamy podobną wizję życia w najbliższych latach, czy mamy podobne potrzeby, oczekiwania, poziom intelektualny, nie wiem, upodobania społeczne, co chcemy zainwestować w związek, a czego absolutnie nie. I wiem, przyjmowanie adoracji bardzo łechce ego. Pochlebia nam bycie w centrum czyjejś uwagi. Usypia to. No kto nie chciałby stać się obiektem szaleńczej miłości? Ale w głębi duszy wiemy, że to może być tylko objaw jakiegoś psychicznego zaburzenia albo kiepskich zamiarów. I żeby była jasność, wiem, że niektórzy lovebomberzy naprawdę nie robią tego z wyrachowania, nie robią tego świadomie. To jest jakiś automatyczny sposób na uzależnienie od siebie drugiej osoby, wynikający pewnie z jakichś lęków, z jakichś deficytów. Tylko że za wielkimi słowami zazwyczaj nie stoi nic więcej, więc daj się uwodzić czynom, a nie wielkim słowom. Byle tylko czyny nie szły za daleko. Czwarta flaga to przekraczanie granic. Co przez to rozumiem? Oczywiście osławione dick pic'i, o których nagrałam cały odcinek, kto nie słyszał, niech nadrobi. Ale też w drugą stronę oczekiwanie wzajemności w wysyłaniu ryzykownych fotek. intymne pytania, które na tym etapie znajomości nie mają wielkiego znaczenia. O zarobki, o sytuację rodzinną, o adres, o nie wiem, to czy mieszkasz sama, czy mieszkasz sam, czy masz mieszkanie, o miejsce pracy. Przekraczanie granic to w istocie wszystko, co wprawia nas w jakiś dyskomfort, taki z ciała, niekoniecznie zidentyfikowany na poziomie świadomym. Jeżeli czujesz się nieswojo, gdy ktoś bez pozwolenia na przykład łapie cię za rękę albo o zgrozo za inną część ciała, albo nieproszony wkracza w twoją przestrzeń, używa wobec ciebie na przykład zdrobień i przydomków zarezerwowanych dla najbliższych, no to przede wszystkim otwarcie o tym powiedz. Zacznij od skonfrontowania tego. Wierzę, że niektórzy szybko skracają dystans, bo taka jest ich ekspresja, taki mają temperament. Ja sama tak mam, że jeżeli kogoś lubię, to szukam z tą osobą kontaktu fizycznego, nieświadomie orbituję wokół tej osoby coraz bliżej i naprawdę muszę się powstrzymywać, żeby tego nie robić. Ale znam ludzi, którzy trzymają gardę wysoko i nie lubią spoufalania się. Ważne, żeby wiedzieć to od początku i nie ma nic złego w komunikowaniu swoich upodobań. Jeżeli zostaną uszanowane, super, można iść dalej. Jeżeli są raz po razie lekceważone, no to wiadomo, pas. Ciężko jest zdecydować, które czerwone flagi, czy też czerwone lampki powinny być jaskrawsze, jak je uszeregować według istotności. Powiedzmy, że kolejne będą w miarę podobnego kalibru. Piąta rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to taka ogólna kultura osobista delikwenta albo delikwentki. Kiedy przeprowadzałam na moich socialach ankiety na temat branych przez moich obserwujących pod uwagę sygnałów ostrzegawczych, to właśnie pojawiało się super często. Ten poziom Kinderstube był opisywany przykładowo tym, jak nasza randka traktuje innych, na przykład obsługę w restauracji. Bo jeżeli ktoś ciebie traktuje z atencją, życzliwością i ci nadskakuje, a jednocześnie do kelnera odnosi się po chamsku, jak myślisz, co jest prawdziwą naturą tej osoby? W takich sytuacjach widać też wyraźnie, jak kto sobie radzi ze stresem. Szybkie wpadanie w złość może wróżyć kłopoty z opanowaniem agresji, a na przykład zamykanie się w sobie być zapowiedzią cichych dni, gdy w relacji pojawi się problem wymagający głębszego omówienia. Okej, to co mamy na liście? 1. Zainteresowanie i chęć albo niechęć do kontaktu. 2. Komunikacja. 3. Lovebombing. 4. Poszanowanie twoich granic i 5. Kultura osobista. Aha, kiedy dojdziesz do randek na żywo, do bardziej głębokich rozmów, jednym z tematów, który pojawi się z dużym prawdopodobieństwem, są byli partnerzy i partnerki i wcześniejsze relacje. Bo właściwie pytanie o to, czy ktoś był wcześniej w poważnym związku, jak i dlaczego ten związek się zakończył, jakie wnioski i refleksje pozostawił, to jest jedna z lepszych metod, żeby poznać czyjeś wartości. Ale jeżeli facet twierdzi, że wszystkie jego były to wariatki, a facetka nazywa swoich eksów narcyzami i toksykami bez wyjątku, no to uważaj. Bo to może oznaczać, że ta osoba nie odrobiła swojej własnej lekcji lub jest emocjonalnie niedojrzała. Rozpad relacji to jest rzadko wina jednej strony. Pomijając patologiczne przypadki, zwykle na rozstanie składa się wiele różnych czynników. Uświadomienie sobie tego świadczy o emocjonalnej stabilności i dorosłym podejściu. Podobnie utrzymywanie, że dawne związki były w 100% pomyłką. Przecież każde doświadczenie jakoś nas buduje, nawet te przykre. I w prawie każdej relacji jest jakiś etap, na którym czujemy się dobrze, przeżywamy fajne chwile. Bycie wdzięcznym za to jest ewidentnie zieloną flagą. Dodatkowo, jeżeli spotykamy osobę, która oprócz niechęci pielęgnuje też otwarty konflikt ze swoim byłym partnerem czy partnerką, albo nie utrzymuje kontaktu z dziećmi, jeżeli je ma, albo chwali się sprytem takim do niepłacenia alimentów, to ja proszę Państwa takiej osobie dziękuję bez w ogóle żadnych dodatkowych wyjaśnień. Wiem, że dla większości osób idealnie byłoby poznać kogoś, kto nie ma bagażu w postaci rodziny, ale zapewniam Was, że rodzina ma swoje zalety, bo pokazuje jak na dłoni, jakim kto jest człowiekiem. Szczególnie jeżeli ma się takie poglądy na relacje damsko-męskie, jakie mam ja. Być może Ty masz podobne. Możesz mnie uznać za płytką, bo kolejna czerwona flaga to dla mnie może być wygląd. Ale poczekaj, daj mi rozwinąć. Nie chodzi mi o jakąś standardową urodę, wzrost, obecność czy brak zarostu czy tam owłosienia. Nie chodzi mi też o to, czy ktoś ubiera się według aktualnych trendów albo ma drogie ciuchy. Mam na myśli raczej to, czy jest w stanie swoim wyglądem okazać szacunek i pokazać, że jego czy jej wartości są podobne do moich. Sorry, że ciągle o tych wartościach, ale myślę, że to jest rdzeń dobrej relacji i sukcesu w relacji. No bo ja sobie nie wyobrażam iść na randkę w przepoconym dresie, ani w brudnych butach, planując spotkanie z kimś, nawet nie tylko randkę. Zawsze myję zęby, żeby mieć świeży oddech. Przesada? Miałam raz taką sytuację, gdzie facet na spotkaniu zapytał mnie na wstępie, czy czuć od niego czosnek. A ja zapytałam, czy jadł. byłam zdziwiona, śmiać mi się chciało. No i odpowiedział, że tak, przed chwilą. I tak, to nie było spotkanie ad hoc. Naprawdę miał czas się przygotować, więc serio, różne dziwne rzeczy się zdarzają. Jeżeli ktoś przychodzi na pierwsze spotkanie w brudnych butach i wiem, mogą być odstępstwa od tego, jeżeli randka odbywa się na przykład w plenerze, albo gdy ktoś jest generalnie nieświeży, to mnie to odstręcza. No bo przecież pierwsze spotkanie to taki moment niepewności i testu. Każdy, naprawdę każdy, jeżeli mu zależy, chce wypaść pozytywnie, zrobić dobre pierwsze wrażenie i na tej randkowej planszy przesunąć się na kolejne pole. Jeżeli jednak pojawia się ktoś, czyj styl i poziom higieny dramatycznie odstaje od mojego, to wiem już, że się nie dogadamy. Bo albo mamy do tych spraw skrajnie różne podejście, albo ta osoba mnie lekceważy, nawet nie próbuje oceniać tego, co gorsze. Myślisz, że to się nie zdarza? A ja trafiam od czasu do czasu na takich zamkniętych facebookowych grupach na takie posty, w których dziewczyny się żalą, że ich faceci nie myją zębów albo w ogóle nie chodzą do dentysty. Serio? Wcześniej tego nie zauważyłaś? Brak mi słów na komentarz. Kiedy parę tygodni temu przeprowadziłam na moich kanałach ankietę na temat tego, co odbiorczynie i odbiorcy uważają za najważniejsze czerwone flagi w randkowaniu, odpowiedzi w ogromnym stopniu pokrywały się z tym, co sama myślę, więc tę czerwoną siódemkę wzięłabym pod rozwagę na poważnie. Pojawiło się też trochę pomniejszych sygnałów alarmowych. Wymienię je, bo może akurat tobie się przydadzą. Ludzie zwracali uwagę na przykład na egocentryzm osoby, z którą zaczynają znajomość. W czasach, gdy narcyzm jest na ustach wszystkich jak jakaś nowa straszna pandemia, szczególnie zwracamy uwagę na to, co może nam osobiście zagrażać. Jeżeli więc człowiek, którym się spotykasz, mówi tylko o sobie, ma skłonności do przechwalania się i pyszałkowatości, albo przeciwnie, użala się nad sobą i winą za swoje niepowodzenia i swoją życiową na przykład pozycję obarcza wszystkich naokoło, to niech ci się zaświeci ten sygnał. Podobnie, kiedy nie wykazuje zaciekawienia tobą, jakiejś uprzejmości elementarnej, kiedy nie dopuszcza ci na przykład do głosu. Zastanów się, czy ta dynamika będzie dla ciebie akceptowalna na kolejnych etapach, bo może ten gość czy ta gościuwa szuka atencji i publiczności, a nie prawdziwej relacji opartej na partnerstwie. A już jeżeli delikwent chwali się tym, co nawywijał, na przykład ze szwagrem popijanemu, to w ogóle ding, ding, ding. Alkohol to delikatna sprawa, nie zachęcam, nie odradzam, w granicach cywilizowanej normy jest przecież dopuszczalny. Jednak nadużywanie może budzić niepokój i refleksję, czy tam przypadkiem nie ma jakiegoś problemu, który wymaga regularnego znieczulenia. Co jeszcze wyłapałam? Uważaj, ciemna lub czarna pościel. Tak, nigdy tak o tym nie myślałam, ale uświadomiło mi to, że faceci, którzy mają ciemne prześcieradła, częściej są fuckboyami. Muszę tłumaczyć dlaczego? No chyba nie. Wiadomo, że na czarnym nie widać plam, więc można oszczędzić sobie wysiłku prania. No wiem, że to nie jest stuprocentowy dowód przeciwko. Jeżeli lubisz czarne poszewki i dbasz o ich czystość, to od razu cię przepraszam, to naprawdę nie o tobie. Pomyślałam jednak, że ten smaczek może wielu otworzyć oczy. Kolejna sprawa to... zainteresowania. Generalnie jestem bardzo przeciwna namiętnemu obserwowaniu się nawzajem w mediach społecznościowych, bo to często prowadzi do jakiegoś rodzaju obsesji. Ale jeśli już wejdziesz na jego konto na Instagramie i zobaczysz, że połowa obserwowanych przez niego kont to profile roznegliżowanych modelek, to może zapytaj, o co chodzi. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że wszystkie są jego koleżankami albo idolkami i nie zakładałabym, że wiążąc się z tobą wszystkie je wykasuje. Nie chcę demonizować, ale wnioski możesz sobie wyciągnąć samodzielnie. Ostatnia rzecz, która jest powszechnie uznawana za czerwoną flagę, to płacenie na randce. Być może trafiasz, tak jak ja, na tony, dosłownie tony porad dotyczących kwestii finansowych między mężczyzną a kobietą. Jeżeli pamiętasz odcinek 17, ten o samcach alfa i nowej moralności, to wiesz już, jaki mam stosunek do płacenia za kawę czy drinki. Dla mnie każdy, kto zarabia, powinien jakoś kontrybuować. I tyle. Bez zadęcia, bez sztywnych zasad. Czasem po portfel sięgam ja, czasem on, czasami się zrzucamy. Nie bijemy się o rachunek, przyprawiając kelnera o zażenowanie. Najfajniej jest, kiedy każda ze stron potrafi swobodnie i z wdzięcznością przyjąć zaproszenie i nie traktować tego jako zobowiązania do niczego. Jeżeli słuchasz samozwańczych randkowych guru, to możesz mieć mętlik w głowie. Jedni uważają, że mężczyzna powinien płacić zawsze. Jest grupa kobiet uważających, że ich wkład w spotkanie to fryzura, makijaż i manikir. Serio? Jest też grupa mężczyzn, którzy sądzą, że jeżeli pozwolą sobie coś zafundować, to okażą się niemęscy i niegodni zaufania. Z drugiej strony są faceci, którzy buntują się przeciwko takiemu podejściu i chcą dzielić każdy rachunek lub co gorsza za zabranie cię na kolację oczekują ekwiwalentu łóżkowego. Dla mnie to wszystko to są popłuczyny po patriarchacie. Oczywiście zdaję sobie sprawę z różnicy płacowej, to znaczy jeżeli kobiety średnio zarabiają mniej od facetów, to może faktycznie nie powinny się tak wyrywać z kartą kredytową, ale pamiętajmy, że jednostkowo to się może różnić. Zamożna kobieta może chodzić z przeciętnie uposażonym mężczyzną i mieć ochotę czasem zafundować im coś z górnej półki, albo odwrotnie. I wystrzegałabym się formułowania jakichś wyrytych w skale zasad. Wystarczy naprawdę trochę luzu, uśmiechu, poczucia wdzięczności, a nie nieustające kalkulacje co, kto, komu, za co i dlaczego. Mam nadzieję, że pomachałam Ci trochę tymi czerwonymi flagami przed nosem i będziesz w stanie rozpoznać się następnym razem na pierwszy rzut oka i nie zmarnujesz czasu, ale myślę już tak zupełnie szeroko podchodząc do relacji, że zamiast tropić potencjalne miny, lepiej przed rozpoczęciem poszukiwań idealnej partnerki lub partnera zastanowić się przede wszystkim, czego tak naprawdę chcemy. I nawet to spisać, bo notowanie bardzo pomaga formułować wnioski, ja sama to robię. A potem warto zrobić jeszcze listę takich deal breakerów, czyli takich rzeczy, które są absolutnym nie. No bo w ferworze rozmawiania z kimś nowym, tego pierwszego zauroczenia, a czasami po prostu z desperacji godzimy się na to, co nam zwyczajnie szkodzi. Po co żałować, skoro można ucinać takie romanse na wczesnym etapie, kiedy jeszcze są na relatywnie niskim poziomie emocji? No, to tyle od cioci Bogusi rad na dziś. Dzięki, że dotrwałaś lub dotrwałeś do końca tego długaśnego jak na mnie odcinka. Na zakończenie jeszcze prośba ode mnie, oczywiście o wsparcie. Albo oceną na Spotify czy subskrypcją podcastu na Twojej ulubionej platformie, albo przesłaniem tego odcinka do kogoś, o kim wiesz, że potrzebuje randkowej mapy z zaniesionymi wilczymi dołami. A jeżeli uważasz, że kryzys powinien rosnąć i być regularną publikacją, tak jak na początku, to sypnij groszem na moją cykliczną zrzutkę. Za kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych miesięcznie dostaniesz dostęp do odcinków przedpremierowo, serio. A ja jeszcze myślę nad nowymi nagrodami, które pojawią się na zrzutce. Dzięki temu będę mogła skupić się spokojnie na kolejnych dojrzałościowych i seksownych tematach. Niezmiennie zapraszam Cię na moje sociale, gdzie wrzucam ankietki, taka jak ta, o której dzisiaj wspominałam. Na TikToka też zapraszam, bo tam gada mi się najswobodniej na te turbo wstydliwe tematy. Z propozycjami nowych rzeczy do kolejnych odcinków najlepiej uderzać do mnie na maila. Oczywiście wszystkie linki i adresy znajdziesz w opisie tego odcinka. Ściskam Cię najmocniej i już teraz zapraszam do kolejnej odsłony podcastu. Następnym razem będzie dla odmiany mroczno i poważnie, bo o przemocy seksualnej. Tak, trzeba się też zająć tym tematem. No, ciao.